Wydawnictwo Znak jednym słowem przedstawia. Renata Kuryłowicz, Jeffrey Dahmer bez cenzury. Narodziny mordercy i kanibala. Czyta autorka. Ostrzeżenie. Opowieść o seryjnym mordercy Jeffreyu Dahmerze jest pełna makabrycznych szczegółów i przeznaczona raczej dla dojrzałych czytelników oraz osób o mocnych nerwach. So if you meet me, have some courtesy, have some sympathy and some taste. Use all your well-learned politesse or I'll lay your soul to waste. The Rolling Stones. Sympathy for the Devil. Od autorki.
To nie będzie łatwa lektura. Praca nad zebraniem wszelkich dostępnych informacji i ułożeniem ich w biografię Jeffreya Dahmera kosztowała mnie wiele emocji. W wyobraźni razem z moim antybohaterem przechodziłam jego dziwaczne dzieciństwo, doświadczałam szkolnych porażek i wchodziłam w dorosłość. A potem nagle świat nas obojga się zawalił, zginęła pierwsza ofiara i Jeff przestał być mi bliski. Zostały ciekawość i ocierająca się o szaleństwo próba zrozumienia, dlaczego stał się kimś, kogo wielu bardzo chętnie nazywa bestią. Jeśli komukolwiek wydaje się, że wie o Jeffie dużo, myli się. Dahmer pozostaje zagadką. Wyniki badań psychiatrycznych przeprowadzonych przez różnych lekarzy, mających o swoim pacjencie odmienne zdania, to całkiem sporo, ale wciąż za mało, by zrozumieć, dlaczego stał się kanibalem z Milwaukee. Gdyby dotarcie do źródeł zaburzeń było proste, FBI łapałoby seryjnych morderców, zanim dopadliby oni swoją pierwszą ofiarę. Pisząc książkę, nieustannie zadawałam sobie pytanie, czy istnieje szansa na bliższe zrozumienie i pełne poznanie mrocznej osobowości Jeffreya Dahmera. Szacuje się, że ponad 5% mężczyzn oraz 2% kobiet wykazuje tendencje sadystyczne i psychopatyczne. Jakie czynniki prowadzą do tego, że ludzie torturują psychicznie i fizycznie, mordują i nie mają litości dla nikogo? Uważam, że do odpowiedzi na to pytanie można zbliżyć się dzięki dogłębnej analizie psychologicznej i biograficznej seryjnych zabójców, takich jak Dahmer. Poznanie jego obsesji stało się moją obsesją, tak natrętną, że nie mogę się jej pozbyć od kilku lat. Wiele tęgich głów przede mną zastanawiało się nad tym samym. Czy Jeffrey był perwersyjny i nieludzki w swoim działaniu, czy też miał zaburzoną psychikę i na swój makabryczny sposób poszukiwał bliskości z drugim człowiekiem? Mówiąc górnolotnie, czy chory był jego umysł, czy też dusza? Decyzje, które podejmował i czyny, które popełniał, jemu samemu wydawały się logiczne. Dla osób postronnych były i są natomiast makabryczne, ocierające się o szaleństwo. Niestety poznanie historii mordercy wiąże się z zaznajomieniem się z jego metodami i fantazjami. Niektórzy czytelnicy podczas lektury mogą postrzegać je jako bulwersujące i trudne do zniesienia. Jak to się stało, że ten spokojny, zamknięty w sobie chłopak, dobrze wychowany i dość inteligentny, pochodzący z tak zwanego dobrego domu, uważany jest często za, cytuję, potwora w ludzkiej skórze. Nie przepadam za nadawaniem seryjnym mordercom mian potworów czy bestii. Określenia te zdają się odczłowieczać sprawców i stanowią psychologiczną drogę na skróty. Biologicznie to tacy sami ludzie jak my, z krwi i kości. Nie mają rogów, ogona i kopyt. Sądzę, że poszukiwanie choćby najgorszej prawdy o człowieku jest większym wyzwaniem niż uznanie go za bestię rodem z mrocznej baśni. Jeffrey Lionel Dahmer nie był potworem. Na kartach niniejszej książki krok po kroku, fakt po fakcie, udowodni, że był człowiekiem, którego nikt nie rozumiał, bo po prostu niemal w nikim nie budził zainteresowania. Morderca wykorzystał lekceważenie ze strony najbliższych i otoczenia, które przez długi czas umożliwiało mu działanie i uśmiercenie 17 osób. Żaden z sąsiadów narzekających na przykre zapachy dochodzące z jego mieszkania nie zwrócił się do niego wprost z pretensją. Nikomu nie przyszło na myśl, by wprosić się do dziwnego młodego mężczyzny i poznać choćby jeden z jego bardzo pilnie skrywanych sekretów. Podkreślam jednak, że nikt poza mordercą nie jest winny jego zbrodni. Dahmer pozostaje natomiast wyjątkowy w swojej szczerości. Jako jeden z nielicznych seryjnych sprawców opowiedział historię swojego życia i swoich zbrodni z najdrobniejszymi szczegółami. Niczego nie zataił. Odsłonił się w pełni. Renata Kuryłowicz. Postscriptum. Biorę odpowiedzialność za indywidualne moje uwagi, poglądy i emocje, jakie obudził we mnie Jeffrey Dahmer. Dzielę się nimi w niemal intymny sposób, a moim celem nie jest szokowanie. Rozdział pierwszy. Narodziny mordercy. Rodzice Dahmera mieli korzenie europejskie. Ich przodkowie od kilku pokoleń mieszkali w stanie Wisconsin. Pradziadkowie matki, Joyce Annette Flint, pochodzili z Norwegii i Irlandii. Joyce wychowała się, mówiąc językiem minionej epoki, w porządnym domu, w którym panowały emocjonalny chłód i wojskowy dryl. Jej ojciec, Floyd Flint, weteran II wojny światowej, który walczył w Europie i Afryce, pracował jako spawacz. Był też członkiem lokalnej loży masońskiej w Chippewa Falls, gdzie mieszkał wraz z rodziną. Matka Joyce, Lillian, pracowała w hotelu, nie była więc typową dla tamtych czasów amerykańską żoną, zajmującą się wyłącznie domem. Małżonkowie doczekali się gromadki dzieci, córki i trzech synów. Wszyscy trzej chłopcy wyrośli na prawdziwych patriotów i zgodnie z życzeniem ojca służyli w armii. Dwóch w marynarce wojennej, na atomowych okrętach podwodnych, jeden w lotnictwie. Joyce nie została pokierowana przez rodziców do służby cywilnej w wojsku. Zdobyła zawód operatorki, a następnie instruktorki obsługi dalekopisu. W historii rodziny matki Jeffa kryje się smutna prawda. Jej ojciec, odznaczony bohater wojenny, był alkoholikiem i domowym tyranem. Dziewczyna dorastała w piekle. Zdobycie zawodu, niezależność finansowa, a potem za mąż pójście w wieku 24 lat miały być dla niej wyzwoleniem. Niestety okazały się nim tylko z pozoru. Ojciec Jeffa, Lionel Herbert Dahmer, miał przodków pochodzących z Walii i Niemiec. Jego pradziadkowie przybyli do Stanów Zjednoczonych z Europy w latach 60. XIX wieku. Genealogia rodziny Jeffa być może miała wpływ na ukształtowanie, choćby nawet w małym stopniu, jego osobowości. Ciekawi mnie, jak bardzo mieszanka różnych kręgów kulturowych, wyznań i metod wychowawczych odcisnęła piętno na Dahmerze. Skoro czynniki te uformowały społecznie i emocjonalnie rodziców Jeffa, siłą rzeczy ukształtowały i jego samego. Herbert, dziadek Jeffreya od strony ojca, był nauczycielem matematyki w szkole średniej i pracował na drugim etacie jako fryzjer. Chociaż wiele godzin zajmowała mu praca zarobkowa, znajdował czas dla swojej dwójki dzieci, której wychowaniem był żywo zainteresowany. Pomagał synowi i córce w lekcjach, jeździł z nimi na pływalnię. Cała rodzina lubiła biwakować. Herbert zawsze przychodził na wywiadówki do szkoły. Co roku, przed Bożym Narodzeniem, zabierał dzieciaki do centrum handlowego na spotkanie z Mikołajem. Lionel uważał Herberta za niedościgniony wzór ojca. Babka Jeffreya, Katrin, która jeszcze nie raz pojawi się na kartach biografii wnuka, była gospodynią domową. Z rodzinnego domu wyniosła pobożność oraz umiłowanie porządku i dyscypliny. Każdej niedzieli uczestniczyła w ewangelickim nabożeństwie. Lionel był jej oczkiem w głowie, wyręczała go we wszystkim i kończyła każde zadanie, które zaczął, co sprawiało, że przez długie lata nie wierzył w swoje zdolności. Matka Jeffreya poszła własną ścieżką. W latach 50. jednak kobiety miały bardzo ograniczone możliwości rozwoju zawodowego. Zwykle zostawały sekretarkami, a ich ewentualne kariery utykały już na samym początku. W przeciwieństwie do niej Lionel Dahmer mógł rozwinąć skrzydła. Nie był orłem w szkole. Po prostu pilnie się uczył i ciężko pracował, by przyswoić wiedzę, dokładnie tak, jak nauczył go jego ojciec. Kiedy poznał Joyce, studiował chemię w Milwaukee, na prywatnym jezuickim uniwersytecie Marquette, uczelni skupionej przede wszystkim na prowadzeniu badań naukowych, której studentami byli głównie zamożni, biali studenci. Zresztą tak jest po dziś dzień. 2 miesiące po ślubie Joyce zaszła w ciążę. Jak przyznawał sam Lionel, żadne z nich nie było przygotowane na taki scenariusz. Nie planowali tak szybko zostać rodzicami. Lionel wciąż był studentem, natomiast Joyce od niedawna pracowała. Jej ciąża nie przebiegała idealnie. Od pierwszych dni młoda kobieta miała silne poranne mdłości, które stawały się coraz bardziej dotkliwe. Wszystko, co zjadła, natychmiast zwracała. Liczne przypadłości zmusiły ją do odejścia z pracy. Całe dnie spędzała sama w domu, a jej stan psychiczny ulegał pogorszeniu. Drobnostki wyprowadzały ją z równowagi. Wszystko ją drażniło. Do szału doprowadzały ją zapachy gotujących się potraw oraz dźwięki dochodzące z mieszkania piętro niżej. Mieszkali wówczas w małym, dwurodzinnym domu. Zajmowali górną kondygnację. Każdy najmniejszy odgłos sprawiał Joyce niemal fizyczny ból. Oczekiwała od męża, że coś z tym zrobi. Nalegała, by za każdym razem, gdy czuła się źle, zwracał uwagę ich sąsiadom. Lionel był w kropce. Zapachy i dźwięki były zwykłe. Nie uważał ich za odrażające, wykraczające poza normy czy obiektywnie irytujące. Niestety cierpiąca Joyce odbierała je znacznie intensywniej. Uważała, że mąż jej nie rozumie, nie chce pomóc i przynieść jej ulgi. Oboje przeżywali koszmar, każdy na swój sposób. Zaczęli się kłócić i robili to niemal bezustannie. Pewnego razu, w środku mroźnego dnia, kobieta w trakcie kolejnej awantury wyszła z mieszkania i poszła sama do parku. Usiadła na ławce, otuliła się płaszczem i zastygła. Lionel znalazł trzęsącą się z zimna żonę i odprowadził ją do domu. Nie potrafił jej pomóc, tak jak tego oczekiwała. Czuł się bezradny. Wiedział, jak zapracować na ich utrzymanie. Tego nauczył go ojciec. Potrafił własną pracą zapewnić rodzinie dom, wyżywienie, ubrania, ale z emocjami drugiej osoby nie umiał sobie poradzić. Joyce cierpiała coraz mocniej. Zapachy z otoczenia, których odczuwanie spotęgowane było przez jej stan, nie pozwalały jej spać. Jakby tego było mało, w nocy miewała bolesne skurcze mięśni. 2 miesiące przed urodzeniem Jeffa para wyprowadziła się z mieszkania, w którym atmosfera była nie do zniesienia z powodu narastających wyrzutów i niespełnionych oczekiwań. Jak dowodzą współczesne badania, stres ciężarnej kobiety sprawia, że nadmierna ilość kortyzolu dociera także do płodu, co może wpływać na kształtowanie się zaburzeń osobowości u nienarodzonego dziecka. Mam spore podejrzenia, że tak było w wypadku Joyce i jej syna, który będzie się zmagał z wieloma wewnętrznymi demonami już w okresie dorastania. W marcu 1960 roku młodzi Dahmerowie zamieszkali w domu rodziców Lionela w West Allis, Wisconsin. Liczyli na to, że w ich relacji i samopoczuciu Joyce nastąpi poprawa. Ku ich rozczarowaniu tak się nie stało. Kobieta ciągle miała mdłości. W dodatku zdarzało się, że nagle cała sztywniała, a potem zaczynała się trząść. Wybałszała oczy, z ust ciekła jej ślina, zęby dosłownie szczękały. Ataki przerażały młodego męża, a lekarze nie potrafili znaleźć ich przyczyny. W chwilach niedyspozycji Lionel i jego rodzice próbowali skłonić Joyce do przejścia kilku kroków po jadalni, by zredukować napięcie. Z czasem zaczęło to przynosić efekty, ale nie uwolniło Joyce w pełni od cierpienia. Lekarz rodzinny podawał jej zastrzyki z barbituranami i morfiną, by ulżyć ciału i psychice. Dziś taka informacja mrozi krew w żyłach. Ciężarna Joyce na pewno powinna być leczona w inny sposób, bez narażania życia swojego i rozwijającego się płodu. Lekarz nie potrafił wówczas znaleźć żadnego medycznego wytłumaczenia jej przypadłości, nie umiał postawić trafnej diagnozy i dobrać odpowiedniego leczenia. Winą za wszystko obarczał stan psychiczny Joyce. Przepisał jej mnóstwo leków, w tym przeciwpadaczkowy fenobarbital. W ostatnim okresie, przed porodem, kobieta brała 26 różnych tabletek dziennie. Lekarstwa jednak niewiele pomagały, jej stan się pogarszał. Joyce obrażała się z byle powodu, wszyscy ją drażnili, nienawidziła swojej ciąży, którą winiła za wszystkie dolegliwości. Lionel coraz częściej i dłużej przebywał na uczelni, a żonę zostawiał z rodzicami. Uciekał od niej, gdy tylko było to możliwe. Ostatni trymestr jej ciąży spędził głównie na uniwersytecie. Wychodził o 7 rano i wracał o 8 wieczorem. Ciężarna Joyce zwykle spędzała czas z teściową, uwięziona w domu. Nie miała jeszcze prawa jazdy i mało wychodziła. Można sobie tylko wyobrazić, że była na granicy szaleństwa, którego przyczyny nie znał nikt, zwłaszcza ona sama. Jej mąż, który zawsze miał trudności z właściwym odczytaniem emocji drugiego człowieka, dziś pewnie zostałby zdiagnozowany jako osoba w spektrum autyzmu, co sam podejrzewał po latach. Cokolwiek się działo, pozostawał pasywny, nie umiał właściwie zareagować. Stan żony nie tylko budził w nim lęk, ale przede wszystkim wywoływał poczucie zagubienia. 21 maja 1960 roku Lionel był w pracy na Uniwersytecie Marquette w Milwaukee. Nadal ślęczał nad pracą magisterską z chemii analitycznej i dorabiał jako asystent. O 16:45 w jego biurze rozległ się dźwięk telefonu. Dzwoniła jego matka z wieścią, że ojciec zabrał Joyce do szpitala Evangelical Deaconess Hospital, mieszczącego się kilka przecznic od uczelni. Lionel natychmiast tam pojechał. Zastał Joyce wyczerpaną porodem, ale szczęśliwą, po raz pierwszy od wielu tygodni. Masz syna, powiedziała. Pokazano mu chłopca, a gdy mężczyzna na niego spojrzał, zobaczył swoją kopię, poczuł dumę. Na świat przyszedł Jeffrey Lionel Dahmer. Po kilku dniach rodzina była już razem w domu. Jeszcze w szpitalu dokonano drobnej korekty ortopedycznej nóżki niemowlęcia. Poza tym chłopczyk był silny i zdrowy. Na pewien czas w domu Dahmerów zapanowały spokój i szczęście. A potem znowu rozpętało się dla Joyce piekło. Młoda matka nie lubiła karmić piersią i po kilku dniach z tego zrezygnowała, dlatego chłopiec był karmiony butelką. Owinęła biust ciasno bandażem, by przeczekać napływ pokarmu, aż w końcu laktacja się zatrzymała. W wielu podcastach czy dokumentach telewizyjnych pojawia się opinia, że Jeff był niekochany, niechciany, zaniedbany, a Joyce była złą matką. Łatwiej przywołać stereotypy dotyczące biografii seryjnych morderców, niż pochylić się nad konkretnym przypadkiem. Joyce była kobietą o bardzo skomplikowanej osobowości, niełatwą w relacjach z bliskimi i znajomymi. Po porodzie nadal pozostała wymagająca i spragniona uwagi, zmagała się też z nawracającą depresją. Zdarzało się, że nie schodziła na wspólne rodzinne posiłki. Wolała zostać w pokoju na piętrze z małym Jeffem. Pewnej nocy znów wyszła niespodziewanie na zewnątrz. Mąż znalazł ją leżącą w trawie, ubraną tylko w koszulę nocną. 4 miesiące po narodzinach Jeffa Damerowie wyprowadzili się z domu rodziców Lionela. Zamieszkali przy Van Buren Street, po wschodniej stronie Milwaukee, w starym domu podzielonym na 6 mieszkań. Okolice zamieszkiwali głównie robotnicy. Dzielnica była spokojna i bezpieczna. Chłopczyk rozwijał się prawidłowo i był naprawdę wesołym dzieckiem. Bawił się zabawkami jak inne maluchy, uwielbiał pluszowe króliczki i pieski oraz drewniane klocki. Zdarzało się jednak, że nabierał garstkami liście i ze złością je rozrywał. Damerowie pozostali w domu przy Van Buren Street 2 lata, w trakcie których Lionel znów uciekał od żony i dziecka w świat nauki, w którym wszystko rozumiał i miał kontrolę nad sytuacją. Joyce z małym Jeffem musiała radzić sobie sama. W efekcie dziecko pozostawało nieco z boku. Ojciec zajęty był karierą naukową, matka pogrążała się we własnym świecie. Chłopiec był kochany, od najmłodszych lat jednak biernie obserwował nieustającą walkę rodziców. Na szczęście rodziny matki i ojca mieszkały w pobliżu, więc zawsze znajdował się ktoś, kto w krytycznym momencie, w czasie nieobecności ojca czy załamania nerwowego matki, zajmował się Jeffem. Nawet gdy był w domu, Lionel spędzał czas nad książkami. Przygotowywał się do kolejnych egzaminów lub pisał prace naukowe. Przekonywał żonę, że robi to wszystko po to, by zdobyć lepszą pozycję na uniwersytecie, a następnie dobrze płatną posadę naukowca lub pracownika naukowego w jakiejś firmie, co zapewni całej rodzinie bezpieczeństwo finansowe na długi czas. Po latach w swojej książce A Father's Story – Historia ojca – przyznał, że zaniedbywał żonę, a przede wszystkim syna. Cóż jednak znaczy żal, bo nie w czasie. Nie odwróci on minionych zdarzeń ani tragedii. Nie sprawi, że zmarli wstaną z grobów i przeżyją swoje życie jeszcze raz i inaczej. Sam Jeff wspominał w rozmowie z psychiatrą Frederickiem A. Fosdelem, przeprowadzonej przed rozpoczęciem procesu, że w jego domu działy się rzeczy dobre i rzeczy złe, a życie płynęło normalnym, lekko krętym nurtem. Joyce, Lionel i ich syn tworzyli zwykłą rodzinę zmagającą się z codziennymi problemami. Nikt go nie wykorzystywał seksualnie, tak jak na przykład innego osławionego mordercę, Henry'ego Lee Lucasa. W domu nie było narkotyków, rodzice nie nadużywali alkoholu. Żadne z nich nie było karane, nigdy nie zeszło na przestępczą drogę. W 1962 roku Lionel został przyjęty na studia doktoranckie na Uniwersytecie Stanu Iowa w Ames, oddalonym o niemal 600 kilometrów od ich domu. Miejsce niezbyt odpowiadało parze. Dobrze jednak rokowało, jeśli chodzi o karierę młodego naukowca. Spakowali nieduży dobytek, zabrali chłopca do auta i pojechali na kampus uniwersytecki. Zamieszkali w Pamel Court, w małym, drewnianym domku należącym do uczelni. Nie zaaklimatyzowali się w Ames. Na weekendy wracali w rodzinne strony, do Wisconsin. Mimo to Lionel był zadowolony i uwielbiał pracę w laboratorium. Tam wszystko było dla niego czytelne. Związki chemiczne okazywały się o wiele prostsze niż relacje międzyludzkie. Ojciec Jeffa nie miał zbyt wielu współpracowników, nie przeszkadzali mu studenci. To była idealna praca dla introwertyka. Tymczasem Joyce wciąż borykała się z problemami psychicznymi. Zdarzało się, że krzyczała ze strachu przez sen, w którym powracał goniący ją wielki czarny niedźwiedź. Mąż radził jej wówczas, by wstała, przespacerowała się i wypiła szklankę ciepłego mleka. Poza prozaicznymi czynnościami nie potrafił jej niczego doradzić. Żadne z nich nie znało lekarstwa, które ukoiłoby nerwy kobiety. W ciągu dnia bywało, że kłótnie małżonków przybierały dramatyczny obrót. Joyce potrafiła chwycić za kuchenny nóż i wykonywać nim zamachy w stronę partnera. Lionel wychodził wtedy z pomieszczenia, a nawet z domu. Nie walczył, nie reagował. Jego jedyną odpowiedzią była ucieczka. Małego Jeffa coraz częściej dopadały infekcje ucha i gardła, przez które całymi nocami płakał z bólu. Rodzice zabierali go na zastrzyki domięśniowe do kliniki uniwersyteckiej. Wkrótce jego drobne dziecięce pośladki pokryły się śladami po ukłuciach. Jeff już na sam widok pielęgniarki lub lekarza krzyczał w niebogłosy. Mimo to nadal był bezbronnym i radosnym dzieckiem. Choć między rodzicami toczyła się wojna, Joyce i Lionel kochali swojego synka. Damerowie zabierali go często do lokalnego zoo, ojciec zrobił mu małą piaskownicę przy domu i powiesił hamak w ogródku. Jeff czekał każdego dnia na powrót taty z pracy. Witał go uściskami i śmiechem. Uwielbiał, gdy ojciec czytał mu książki przed snem, a w weekendy woził go na swoim rowerze. Podczas jednej z takich przejażdżek chłopczyk wypatrzył małego jastrzębia, który wypadł z gniazda. Zabrali piskle do domu i przez kolejne tygodnie karmili je miksturą zrobioną z mleka i syropu kukurydzianego. W końcu ptak podrósł i mały Jeff podawał mu nawet kawałki hamburgera. Pewnego wiosennego dnia wypuścili go na wolność. Zrobili to wspólnie i wszyscy troje poczuli się wspaniale. Przepełniało ich szczęście. Niestety, tylko chwilowe. Lionel Dahmer był przekonany, że zmiana w usposobieniu beztroskiego dotąd dziecka nastąpiła po operacji przepukliny pachwinowej tuż przed skończeniem 4. roku życia. Jeff spędził w szpitalu kilka dni w towarzystwie ulubionego pluszowego pieska. Kiedy wybudził się z narkozy, obok jego łóżka siedziała Joyce. Chłopiec zapytał matkę, czy lekarze odcięli mu penisa. Czuł ból i strach. Po powrocie do domu proces gojenia i zdrowienia okazał się długotrwały. Jeffrey musiał godzinami leżeć nieruchomo na sofie, po czym zaczął poruszać się powoli, niczym starzec. Jego siła i energia na jakiś czas zniknęły. Także kolor jego włosów uległ wtedy przemianie. Z jasnych blond zrobiły się ciemne. W jego dziecięcych oczach pojawił się mrok, który dostrzegli rodzice. Chłopiec stawał się coraz bardziej zamknięty w sobie i wycofany. Potrafił zastygać na długie chwile w bezruchu, podczas gdy jego twarz pozostawała bez wyrazu. Nie zmienił się jego charakter. Jeffrey nie był agresywny i nie przejawiał niebezpiecznych zachowań. Spokojny i nieśmiały, miał niewielu kolegów i to raczej z własnego wyboru niż z powodu ostracyzmu. Wciąż był ładnym, inteligentnym dzieckiem rodziców z klasy średniej, jedynie coraz bardziej samotnym i zagadkowym. W październiku 1966 roku spełniło się marzenie Lionela Dahmera. Uzyskał doktorat na Uniwersytecie Stanu Iowa. Wkrótce po zdobyciu tytułu naukowego otrzymał dobrą posadę chemika analitycznego w jednej z firm w Akron w stanie Ohio. W związku z tym rodzinę czekała kolejna przeprowadzka. Jeszcze w tym samym miesiącu Dahmerowie wyjechali do małej miejscowości Doylestown w Ohio. Niedaleko, w Chippewa Falls, mieszkali krewni Joyce. Dahmerowie zamieszkali w największym jak dotąd domu, zbudowanym w stylu kolonialnym. Pojawiła się szansa na stabilizację, na którą tak długo czekali. Nie dane było im jednak jej zaznać, gdyż Joyce była w kolejnej ciąży. Kobieta znosiła ją równie źle co pierwszą. Znów brała leki uspokajające i przeciwlękowe, w tym mocno uzależniający Equanil, którego dawki stopniowo jej zwiększano. W grudniu 1966 roku przyszedł na świat młodszy brat Jeffa. Chłopiec wybrał dla niego imię – David. Pozornie wszystko wyglądało, jakby sytuacja rodzinna wróciła do równowagi. Była to jednak fasada normalności. Damerowie nie prowadzili żadnego życia towarzyskiego, nie szukali znajomych i nie mieli przyjaciół. Lionel pracował, a żona zajmowała się dwoma chłopcami. W ich życiu w bardzo krótkim czasie nagromadziło się sporo zmian. Rozwód rodziców Joyce i ponowny ożenek jej ojca, narodziny drugiego dziecka, przeprowadzka do Doylestown, a w kwietniu 1967 roku kolejna, tym razem do Barberton. Między małżonkami znów zapanował chłód. Sytuacja była tak zła, że zamieszkali w osobnych sypialniach. Każdy detal biografii Jeffa budzi dzisiaj zainteresowanie. Każdy okazuje się ważny, bo mógł wpłynąć na ukształtowanie się niezwykle zaburzonej osobowości człowieka, którego repliki nie chcielibyśmy w naszym społeczeństwie. Rodzice Jeffa byli skupieni na problemach w związku, podczas gdy ich starszy syn coraz bardziej pogrążał się we własnym świecie. Zaskakujące, jak odmienną formę przyjęła w jego przypadku triada McDonalda, zwana triadą seryjnych morderców lub socjopatów. Amerykański psychiatra John McDonald w swoim artykule The Threat to Kill, groźba morderstwa z 1963 roku, przedstawił tezę o istnieniu w dzieciństwie chłopca trzech czynników, które można uznać za zapowiedź skłonności do przemocy w dorosłym życiu. Jeśli współistnieją co najmniej dwa z nich, oznacza to niemal pewność, że młody człowiek wyrośnie na socjopatę lub psychopatę, który będzie popełniał seryjne przestępstwa. Zachowania, które McDonald wyróżnił w swoim artykule, to okrucieństwo wobec zwierząt, moczenie nocne po 5 roku życia oraz obsesyjna tendencja do podkładania ognia. Późniejsze badania skłonności psychopatycznych seryjnych morderców przeprowadzone w latach 1976-1979 przez agentów FBI Johna E. Douglasa i Roberta K. Reslera oraz współpracującej z nimi N. W. Burgess potwierdziły spostrzeżenia psychiatry. Biorąc pod uwagę wiedzę o przestępcach z epoki, w której żył Jeff, w żaden sposób nie pasował on do schematu, nie moczył się w nocy, nie podkładał ognia, nie znęcał się nad słabszymi i lubił zwierzęta, a jednak już wtedy pociągały go martwe ciała, najpierw zwierzęce. Nie interesowało go zabijanie. Jeffa fascynowały wnętrzności. Fascynacja z biegiem lat stała się jego obsesją, tak jak obsesją jego ojca w dzieciństwie były płomienie i konstruowanie ładunków wybuchowych. Lionel raz omal nie spalił garażu sąsiadów. Pod wpływem bardzo intensywnego wspomnienia z dzieciństwa chłopiec zbierał i kradł pudełka z zapałkami. Zapamiętał jednego z sąsiadów, który miał drewnianą nogę. Mężczyzna za każdym razem, gdy chciał zapalić fajkę, pocierał zapałką o protezę. Ten widok był dla małego Lionela hipnotyzujący. Z czasem podkradzione zapałki odpalał jedną od drugiej i wpatrywał się w ogień. Lionel zapanował jednak nad swoimi fiksacjami. Przekuł je w zainteresowanie nauką, chemią. U jego syna sprawy potoczyły się zupełnie inaczej. Ojciec wspominał, że 4-letni chłopiec był niezwykle podekscytowany podczas pewnego zdarzenia. Lionel poczuł nieprzyjemny zapach wydobywający się spod ich domku w Pamel Court. Wziął latarkę i plastikowe wiadro, wpełz pod budynek i znalazł kości jakichś gryzoni, które pewnie zostały tam wsiągnięte przez małe drapieżniki. Zapach pochodził nie ze szczątków, lecz od drapieżnych cywet, kuzynów skunksa, które się tam zagnieździły. Lionel pozbierał to, co zostało z ofiar drapieżnych ssaków. Były to czyściutkie, ogryzione kości. Żona z synem czekali na niego. Gdy mężczyzna wypełzł spod domu ze znaleziskiem, najpierw zajął się rozmową z Joyce. Dopiero po chwili zauważył, że chłopczyk pochylił się nad wiadrem, do którego ojciec wrzucił szczątki. Dźwięk uderzających o siebie kostek był dla Jeffa źródłem niezwykłego podekscytowania i ewidentnej przyjemności. Brał po jednej i opuszczał je na stos w wiaderku i tak w kółko. Jego oczy błyszczały, a uśmiech nie schodził mu z twarzy. Mniej więcej 10 lat później Jeff zacznie szukać zwierzęcych szczątków, by sprawdzić, co kryją wnętrza martwych ciał. Nie zabijał zwierząt. Wyjątkiem jest sytuacja z kijankami, którą wkrótce opiszę, choć w wielu publikacjach można znaleźć wzmianki na ten temat. Jeff badał truchła, ale sam na razie nie odbierał życia żadnej istocie. Po raz pierwszy zabije tuż po swoich 18 urodzinach, a jego ofiarą będzie człowiek. Niesamowite, że żaden z okruchów wspomnień z jego dzieciństwa nie jest już niewinny. We wszystkich można dostrzec drogę do narodzin zła, jak słusznie zauważył i wielokrotnie podkreślał w wywiadach jego ojciec. Podczas jednego z weekendów, krótko po epizodzie z wyciąganiem zwierzęcych kostek spod domu, Dahmer senior zabrał syna do swojego uniwersyteckiego laboratorium. Pokazał mu kilka doświadczeń, mając nadzieję, że rozbudzi w chłopcu zainteresowanie nauką. Szybko okazało się, że mały Jeff nie podzielał jego fascynacji chemią ani niczym innym. Nie wciągnął się także w uprawianie tenisa ani innych sportów, które tak uwielbiał jego ojciec. Nie lubił gier zespołowych, nie znosił konkurowania i konfrontacji. Lubił gry i zabawy o prostych zasadach, oparte na powtarzających się czynnościach. Uwielbiał bawić się w chowanego lub udawać ducha na cmentarzu. Jeff poszedł do szkoły podstawowej w Doylestown. Już pierwszego dnia pojawiły się problemy, ponieważ był chorobliwie nieśmiały i bał się innych dzieci. Wyobrażał sobie, że chcą mu zrobić krzywdę. Nie miał za grosz pewności siebie. Tęsknił za domem w Pamel Court, gdzie został jego jedyny przyjaciel, ukochany kot. Wśród innych dzieci zdarzało mu się zastygać i pocierać palcami o zewnętrzną stronę ud. Stał się niekomunikatywny, jakby dawny chłopiec zniknął, a na jego miejscu pojawiło się zupełnie inne dziecko. Nie ciągnęło go do interakcji. Był grzeczny, niemal mechanicznie wykonywał polecenia nauczycieli. Na placu zabaw trzymał się na uboczu i po prostu nic nie robił. Dosłownie szurał nogami i poruszał się flegmatycznie. Po szkole nie lubił wychodzić z domu. Siedział w swoim pokoju albo oglądał telewizję w salonie. Lata później, w swoim wyznaniu wszystkich grzechów i zbrodni, po aresztowaniu w 1991 roku, Jeffrey wspominał, cytuję, byłem jak każdy inny dzieciak. Ale czy każde nieśmiałe dziecko staje się w dorosłości seryjnym mordercą? Jeff nie umiał i nie chciał się adaptować. Wolał własne towarzystwo i nie było w tym nic niezwykłego. Gdy miał 7 lat, podarował swojej nauczycielce wiaderko pełne kijanek, które złapał w strumieniu za szkołą. Był to dość dziwny prezent, ale niejedno dziecko na świecie zrobiło coś dziwacznego, także te, które nie wyrosły na morderców. Nauczycielka podziękowała chłopcu i niestety przekazała wiaderko innemu uczniowi, Lee, dobremu koledze Jeffa. Mały Dahmer szybko się zorientował, co zaszło. Był wściekły i zawiedziony zdradą. Gdy nikt nie patrzył, dostał się do garażu rodziców Lee, znalazł wiadro i wlał do niego olej silnikowy. Tym samym zabił wszystkie kijanki. Sądzę, że nie kierował się okrucieństwem wobec zwierząt, raczej zemścił się na nich, bo nie mógł uczynić tego wobec nauczycielki. To ona zrujnowała zaufanie i sympatię, jakimi ją obdarzył.